Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą, pociągnij me serce ku Tobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twojej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen. Mówiliśmy, drodzy Państwo, o formowaniu sumienia, o sądzie sumienia. Jakże to ogromnie ważne. Prawda o dobru moralnym wyrażona w prawie rozumu jest praktycznie i konkretnie uznana przez roztropny sąd sumienia. Człowiek, który wybiera zgodnie z tym sądem, nazywa się człowiekiem roztropnym. Dojrzałe życie i postępowanie wymaga zatem ukształtowania w sobie prawego sumienia, aby w każdej sytuacji życiowej dany człowiek był zdolny do prawidłowego odróżnienia czynów dobrych i złych moralnie. Ukształtowanie dojrzałego i prawego sumienia jest zadaniem oczywiście niełatwym, trudnym. Wynika to z faktu, że głos sumienia dotyczy najpierw i przede wszystkim oceny naszego osobistego postępowania. Możemy zapytać siebie, skąd bierze się ta trudność w osądzaniu samych siebie. Otóż kiedy próbujemy osądzać innych ludzi, bywamy, jak kiedyś to już mówiliśmy, bardzo tacy i dokładni, i nawet precyzyjni, krytyczni. Jesteśmy dobrymi obserwatorami ich postępowania. Kiedy zaś oceniamy nasze własne czyny, wtedy grozi nam może takie naiwne usprawiedliwianie samych siebie albo obarczanie odpowiedzialnością za nasze winy innych osób. Że to zawsze gdzieś ktoś czy jakaś sytuacja. Sumienie, jak mówiliśmy o formowaniu, sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kieruje się rozumem zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym przez mądrość samego Stwórcy. Sumienie nie tworzy zasad, ale odkrywa prawa ustanowione przez samego Boga. Człowiek rozpoznaje dobro i zło, a następnie może wybierać w sposób, w konkretny sposób postępowania. Aby ta decyzja była prawidłowa, człowiekowi potrzebna jest też i wolność sumienia, więc brak nacisków z zewnątrz oraz pewność sumienia, czyli niezachwiane przekonanie o słuszności postępowania. Grzech polega na świadomym i dobrowolnym odrzuceniu głosu sumienia i uczynieniu tego, co sumienie rozpoznało jako dobro lub porzucenie tego, co rozpoznało jako dobro. Grzechem jest również działanie w stanie sumienia wątpliwego, jeśli nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dane działanie jest dobre, czy złem. Należy go zaniechać, aby nie dopuścić do uczynienia ewentualnego zła. Sumienie to też norma. Nikt nie może zmusić człowieka do działania wbrew sumieniu, ani przeszkodzić w działaniu zgodnie z jego nakazami. Problem pojawia się wtedy, gdy sumienie staje w konflikcie z, na przykład, z obowiązującym prawem. Bo już w starożytności pierwszym chrześcijanom nakazywano składać ofiary dla pogańskich bożków. Dziś podobna sytuacja ma miejsce. Też nieraz próbuje się stosować różnego rodzaju zabiegi, by łamać sumienia, chociażby sprawa klauzuli sumienia, gdy próbowano chociażby, była taka sytuacja, farmaceutom, tak, nakazać sprzedawanie na przykład środków wczesnoporonnych, czy ta sytuacja, która też do nas dochodzi, że w Stanach Zjednoczonych katolicy też są przymuszani, tak, do różnych sytuacji, nawet prawem, tak, że tutaj nie dostaną dotacji, tutaj zabierze się im jakieś pieniądze. Więc to dzisiaj jest również obecne. Powiedzieć nie w łamaniu sumień jest nie tylko wyrazem troski o poszanowanie praw Bożych, ale przede wszystkim poszanowanie godności człowieka oraz jego wewnętrznej wolności. Czy sytuacja w parlamencie, to pewnie też najbardziej jaskrawe, przypatrujemy się chociażby wczorajszemu głosowaniu nad ustawą zakazującą aborcji, czyli mordowania dzieci, które w okresie prenatalnym po badaniu ktoś oceni, że są chore, czy takie się urodzą. No i nie dano szansy na to, zagłosowano, większość zagłosowała za odrzuceniem. Też ta argumentacja różna, nieraz zupełnie jakaś pogmatwana. W sytuacji konfliktu sumienia z prawem etyka chrześcijańska staje po stronie sumienia i stwierdza, że jeśli prawo stanowione jest sprzeczne z prawem naturalnym, to dla człowieka wierzącego przestaje być obowiązującym. Właśnie dla takich przypadków etyka wykształciła pojęcie tej klauzuli sumienia, czyli prawa do odmowy wykonania czynności zgodnych z prawem, ale niezgodnym z sumieniem. Sumienie, jak czytamy w katechizmie, gdy mówimy o tym, by wybierać zgodnie z sumieniem, stając wobec wyboru moralnego, może wydać zarówno prawy sąd zgodny z rozumem i prawem Bożym, jak i przeciwnie sąd błędny, który od tego odbiega. Niekiedy człowiek spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym, utrudniają decyzję. Powinien jednak zawsze szukać tego, co jest słuszne i dobre, aby rozeznawać wolę Bożą wyrażoną w prawie Bożym. W tym celu człowiek stara się też interpretować dane doświadczenia i znaki czasów dzięki cnocie roztropności, radom osób godnych zaufania oraz pomocy przede wszystkim Ducha Świętego i Jego darów. Oto niektóre zasady, które stosuje się do wszystkich przypadków. Nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikało z niego dobro. Złota zasada: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To zapisane na kartach Pisma Świętego, konkretnie u świętego Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia. Grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. To święty Paweł do Koryntian w pierwszym liście. Dobrą jest rzeczą nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia. To w liście do Rzymian w 14 rozdziale. I sąd błędny, bo o tym też pytanie, czy sumienie może być z błędem. Czasem w rozmowach pewnie i z przyjaciółmi, czy innymi zaufanymi ludźmi, oceniając negatywnie czyjeś zachowanie, możemy powiedzieć, jak on mógł tak postąpić, chyba jest bez sumienia. Stwierdzenie to sugeruje, że człowiek, który ma sumienie, czyli działa zgodnie z jego wskazaniami, powinien postępować w sposób prawy. Czy tak rzeczywiście jest, czy tak się za każdym razem dzieje, czy będąc w zgodzie z własnym sumieniem możemy postępować źle, to znaczy czy sumienie może wydawać błędne sądy. Okazuje się, że jest to możliwe. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza: zdarza się, że sumienie wydaje błędne sądy o czynach, które mają być dokonane lub już zostały dokonane. Dlaczego tak się dzieje? Niestety czasami sumienie zostaje źle uformowane. Dzieje się tak, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie na skutek przyzwyczajenia do grzechu ulega niemal zupełnemu zaślepieniu. Wtedy człowiek nie jest w stanie dostrzec błędów, które popełnia. Postępowanie moralnie naganne nie wydaje mu się niczym zdrożnym. W tym przypadku mamy do czynienia z ignorancją zawinioną, to znaczy nieznajomością zasad postępowania moralnego, której przyczyną jest brak dbałości o właściwe kształtowanie sumienia. Związane jest to z brakiem troski o rozwój religijny i duchowy. Wówczas zasłyszane sądy, zasłyszane opinie innych czy własne przekonania stają się wyznacznikiem postępowania na dalszy plan, schodzą prawdy wiary, przykazania Boże. W katechizmie czytamy: nieznajomość Chrystusa i Jego Ewangelii, złe przykłady dawane przez innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, domagania się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i jego nauczania, brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń sądu w moralnym działaniu. Wypaczenia te mogą więc rzutować na sądy, które wydaje ludzkie sumienie. Znaczy, że człowiek może być winien niewłaściwego ukształtowania własnego sumienia. W tych przypadkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które popełnia. Może się jednak zdarzyć, że ta ignorancja będzie niezawiniona. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba nie ma możliwości zgłębienia treści prawdy wiary, treści przykazań. Na skutek tego sądy sumienia mogą nie być trafne, a nawet będą zgodne będą błędne. Wprawdzie nie można wówczas oceniać człowieka jako winnego zła, które popełnił, ale jednak zło pozostaje złem. Istnieje więc dla nas tutaj zadanie ciągłej pracy nad właściwym formowaniem sumienia poprzez i ten kontakt ze wspólnotą wierzących, bo to jest tak, że tu i teraz dajemy świadectwo. Więc też gdyby ktoś nam powiedział, że ograniczamy tak, to siebie do zakrystii, tak, Kościół i nic więcej. Nie. Właśnie wspólnota wierzących jest nie tylko, gdy zbiera się na modlitwie, ale w każdym czasie, w każdej sytuacji. Lektura Pisma Świętego, zgłębianie treści chrześcijańskiej wiary, owocny udział w liturgii sakramentów, wszystkich sakramentów i przez inne formy rozwoju duchowego. Nikt z tego obowiązku nie może się zwolnić, czy nie może być zwolniony. Katechizm przypomina nam, że dobre i czyste sumienie jest oświecane przez prawdziwą wiarę, albowiem miłość wypływa równocześnie z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Jak też znalazłem taki fragment z jednego z artykułów jeszcze kardynała Ratzingera, który mówił o sprawach etycznych, mówi tak: oczywiście należy postępować zgodnie nawet z błędnym sumieniem. Wina leży głębiej. Nie w aktualnym sądzie sumienia, lecz w takim jego zaniedbaniu, które uczyniło człowieka głuchym na głos prawdy. I ucieczka od prawdy, która dokonała się wcześniej, mści się teraz właśnie. W niej zatem leży ta wina, która uśpiła człowieka w fałszywej pewności, by zostawić go w końcu samemu sobie na pustynnym bezdrożu. To też jakieś ostrzeżenie, bo tam nawet mowa była, gdzieś ta sytuacja zbrodni Niemców, Hitlera, jego współpracowników, przy całej potworności ich zbrodni postępowali subiektywnie dobrze, tak sobie to pewnie też i tłumaczyli, ale to jest ta sytuacja, w której pozostajemy na tym pustynnym bezdrożu. Wina leży głębiej w takim jego zaniedbaniu, które uczyniło człowieka głuchym na głos prawdy. Nawet wtedy tego nie dostrzegamy, czy nie chcemy dostrzec, już nie, może nie, nawet nie potrafimy dostrzec.